Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosochowicz, a za szybką studia realizujący audycję Andrea Kunowa i Jan. Mamy dzisiaj sobotę, 20 grudnia. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióra Piotra Kamińskiego. Potem magazyn Europa widziana z Paryża przedstawi Anna Bernhardt, a Stefan Rygier swą paryską kronikę muzyczną. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Dokładnie za miesiąc stery największego mocarstwa na świecie przejmie czarnoskóry prezydent Barack Obama. Belgia znalazła się w kolejnym kryzysie politycznym spowodowanym kryzysem ekonomicznym. Premier Le Terme podał się do dymisji. Chiny wyrażają gotowość przyjścia w odsiecz Tajwanowi w sprawie globalnego kryzysu finansowego. Tu Paryż RFI, a oto pełne wydanie naszego dziennika. Dokładnie za miesiąc, 20 stycznia 2009 roku, Biały Dom w Waszyngtonie zmieni lokatora. Republikanina George'a W. Busha zastąpi pierwszy czarnoskóry prezydent Stanów Zjednoczonych, demokrata Barack Obama. Według zapowiedzi prezydenta elekta, absolutnym priorytetem działania nowej administracji amerykańskiej będzie, przynajmniej przez pierwszych 100 dni, plan odbudowy gospodarki amerykańskiej, który może kosztować, według szacunków ekspertów, około 850 miliardów dolarów. Według prasy amerykańskiej ekipa Obamy przygotowuje plan wstrzyknięcia w gospodarkę USA od 675 do 775 miliardów dolarów. Niektóre z dzienników piszą nawet o 1000 miliardów dolarów, czyli o bilionie dolarów, koniecznym do pobudzenia gospodarki amerykańskiej. Przypomnijmy, że według zapowiedzi obecnego prezydenta George'a Busha budżet federalny wypłaci przemysłowi samochodowemu pomoc w wysokości niespełna 9,5 miliarda dolarów dla General Motors, najbardziej zagrożonego, 4 miliardów dla Chryslera, obie sumy w grudniu i w styczniu, oraz 4 dodatkowych miliardów dla tegoż General Motors do wypłaty w lutym, jeśli kongres odblokuje drugą część planu Paulsona. Administracja Baracka Obamy stawia sobie za cel dopięcie na ostatni guzik planu rozwoju ekonomicznego USA tak, aby móc przedstawić jego ostateczną wersję dokładnie w momencie obejmowania urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych przez Baracka Obamę 20 stycznia. Sama ta uroczystość też ma odbyć się z wielką pompą. Spodziewanych jest 4 miliony gości. Zaprzysiężenie ma odbyć się u stóp waszyngtońskiego Kapitolu. Po tym zaprzysiężeniu w gigantycznym koncercie wystąpić mają m.in. Aretha Franklin i wiolonczelista Yo-Yo Ma, a także amerykańska poetka Elizabeth Alexander. Po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych bary w Waszyngtonie uzyskały licencję na sprzedaż alkoholu do 5 rano, a nie tak jak dotychczas jedynie do 2 w nocy. Wszystkie restauracje w stolicy USA będą mogły być wtedy otwarte przez całą dobę. Tu Paryż, RFI. Belgia stoi przed kolejnym kryzysem politycznym, wywołanym tym razem przez kryzys gospodarczy. Chodzi tu o tak zwaną Fortisgate, czyli próby wywierania nacisku przez premiera Yves Le Terme na belgijski wymiar sprawiedliwości w celu ratowania największego belgijskiego banku, Fortis. Premier Le Terme złożył dymisję swego rządu na ręce belgijskiego króla Alberta II. Nie wiadomo jednak, czy ten dymisję przyjął. Rosyjska agencja prasowa RIA Novosti informuje, że na jednym z moskiewskich targów na południu miasta w pobliżu stacji metra Praga eksplodował ładunek wybuchowy. Na razie nie ma więcej szczegółów dotyczących tego wybuchu. Wiadomo jedynie, że rannych zostało 9 osób. We Władywostoku doszło do manifestacji około 1000 osób protestujących wobec rządowej decyzji podwyższenia podatków za samochody sprowadzane z zagranicy. W przypadku Władywostoku chodzi głównie o samochody japońskie, zalewające tamtejszy rynek. Około 1000 osób przeszło ulicami miasta z okrzykami "Putinie, zabierz się za oligarchów, a nie za zwykły lud", czy też "rosyjski rząd do natychmiastowej dymisji". Milicja zatrzymała 22 osoby. W ubiegłą niedzielę podobna manifestacja zgromadziła ponad 6 tysięcy demonstrantów. Agencja Interfax zacytowała wypowiedź obecnej pani premier Ukrainy Julii Tymoszenko, w której to wypowiedzi szefowa gabinetu domaga się natychmiastowego podania się do dymisji swego największego rywala, jej największego rywala, obecnego prezydenta Wiktora Juszczenki. premier Tymoszenko uważa tak, gdyż jej zdaniem prezydent Juszczenko odpowiedzialny jest za nagły spadek ukraińskiej hrywny wobec wszystkich walut. Przypuszcza się, że pani Tymoszenko wystąpi w najbliższych wyborach prezydenckich przeciwko swemu niegdysiejszemu rywalowi, niegdysiejszemu zwolennikowi, Wiktorowi Juszczence. Wybory te prawdopodobnie odbędą się pod koniec przyszłego roku albo na początku roku 2010. Tu Paryż, RFI. W Afganistanie zginęło, wjeżdżając na minę w miejscowości Helmand, trzech żołnierzy duńskiego kontyngentu wojsk koalicyjnych. W strefie Gazy zastrzelony został przez lotnictwo izraelskie palestyński działacz Hamasu w momencie, jak jego grupa przygotowywała się do ostrzelania terytorium Izraela. Jego kolega został ranny. Przypomnijmy, że od piątku nie ma już zawieszenia broni między Hamasem a Izraelem. Chiny zadeklarowały w sobotę gotowość do udzielenia pomocy Tajwanowi w razie ewentualnej potrzeby związanej z globalnym kryzysem finansowym. Deklarację ogłoszono na rozpoczętym w Szanghaju czwartym forum wymiany gospodarczej, handlowej i kulturalnej w rejonie cieśniny tajwańskiej. Tajwan reprezentowany jest na spotkaniu przez przewodniczącego rządzącej partii nacjonalistycznej Kuomintang Wu Pohsiunga i honorowego przewodniczącego partii Lin Chana. Jeśli dojdzie do dalszego pogorszenia sytuacji ekonomicznej na świecie i Tajwan zwróci się o pomoc w przezwyciężeniu kłopotów gospodarczych, Chiny gotowe są zaoferować wszelką pomoc, oświadczył w Szanghaju kierujący delegacją HRL na rozmowach Xia Qingling, czwarta w kolejności najważniejsza osobistość w chińskiej partii KPH. W największym francuskim wyścigu żeglarzy samotników Vendée Globe udało się przenieść na pokład australijskiej fregaty skipera Jana Eliesa, który przez dwa dni płynął, a właściwie dryfował ze złamaną kością udową. Nie można mu było udzielić pomocy, bo morze było bardzo wzburzone, a on sam nie mógł nawet się po łodzi poruszać. Teraz płynie wspomnianą fregatą do najbliższego szpitala w Australii. Znajdzie się tam prawdopodobnie dopiero za dwie doby. Na czele Vendée Globe znajduje się obecnie Francuz Michel Desjoyeaux. Był to dziennik RFI. Słuchają Państwo Paryża, a teraz przed mikrofon zapraszam Piotra Kamińskiego z przeglądem sobotniej prasy francuskiej.
Od Marii Żygo w Le Monde dowiadujemy się, że rosyjski wymiar sprawiedliwości ani myśli zwrócić Stowarzyszeniu Memoriał jego bezcennych, skonfiskowanych pod bałamutnym pretekstem archiwów. Minęły dwa tygodnie od rewizji w jego petersburskiej siedzibie, pisze korespondentka dziennika, a prokuratura wciąż trzyma łapę na archiwach, głucha na protesty zagranicznych historyków i niezdolna przy tym sformułować jasnych zarzutów wobec Memoriału. Jak wiadomo, pretekst stanowi tu osławiona ustawa o ekstremizmie. Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, ani w sprawie rzeczywistej przyczyny rewizji, ani w kwestii zwrotu dokumentów, informuje Irina Fligge, dyrektorka Ośrodka Badań Historycznych, wezwana na rozmowę w prokuraturze 12 grudnia. Sędzia śledczy Michał Kolganow milczał w kwestii zarzutów, jakie władze stawiają Memoriałowi, zapewnił jedynie, że archiwa zostaną zwrócone 15 grudnia, co też nie nastąpiło. Cała afera szyta jest grubymi nićmi, pisze Le Monde. Oskarżenia o ekstremizm nikt przytomny nie może brać na serio. Oficjalnie Memoriał podejrzany jest o stosunki z redakcją dziennika Nowy Pieterburg, zamkniętego rok temu pod tym samym pretekstem. W istocie Memoriał nie utrzymywał jednak nigdy żadnych stosunków z tym opozycyjnym dziennikiem o antysemickich skłonnościach. Irina Fligge zapewniła o tym władze śledcze, ale bez skutku. Od roku 2007, ciągnie Marie Jego w Le Monde, ustawa o walce z ekstremizmem przewidująca karę więzienia do 8 lat za zakłócenie porządku publicznego otwarta jest na wszystkie interpretacje. Konfiskata archiwów stanowiących owoc 10 lat pracy badawczej nie ma oczywiście żadnego związku ze śledztwem, a zajadłość prokuratury przypomina uderzająco prześladowanie dysydentów w czasach sowieckich. Cóż bowiem władza zarzuca Memoriałowi? Odpowiedź znaleźć można w ostatnim wydaniu pisma Ruski Żurnal, który publikuje na internecie politolog i megafon Kremla Gleb Pawłowski. Rozpętał on kampanię zniesławiającą stowarzyszenie, oskarżając je o upolitycznianie pamięci historycznej. Antystalinizm Memoriału bardzo zawadza. Pawłowski określa go w swojej internetowej gazecie mianem nabrzmiewającej katastrofy. Okazuje się, że budując krytyczną wizję działań Józefa Stalina, ojczulka narodów, memoriał zniszczył system immunitarny kraju, który boryka się z głębokim kryzysem tożsamości. Czytamy w korespondencji Marysiego w Le Monde. Ciekawe, powiedzmy na marginesie, czy ktoś wytoczy Glebowi Pawłowskiemu proces o zniesławienie narodu rosyjskiego za kojarzenie jego tożsamości z Józefem Stalinem, skoro tylko najzajadlejsi wrogowie narodu niemieckiego utożsamiają go z Hitlerem. Szydło z worka wychodzi jednak, jak pisze Marysiego, gdy Pawłowski atakuje rolę memoriału w czasie wojen czeczeńskich. W latach 1995-2005, pisze Pawłowski, memoriał przekształcił się w Ministerstwo Spraw Czeczeńskich, zyskując tym pewien rozgłos. Ten taktyczny sukces wywołał jednak coś w rodzaju kulturalnej erozji, naruszając społeczną misję organizacji. Koniec cytatu. Nie zabrakło też w dzienniku komentarza ekonomicznego pióra Pierre-Antoine Delemey. Pisze on, że nacieszyć się nie sposób finansowym kryzysem. Już człowiek myślał, że widział wszystko, już mu się zdaje, że napięcie opadło, a tu pojawia się nowa katastrofa ożywiająca spektakl niczym, dorzućmy autorowi, drugi trup wedle przepisu Agaty Christie. Skandal Madoffa wyniósł widowisko na nowe szczyty. Jeśli pominąć wyczyny naszego francuskiego Jérôme Kerviela, który, wyjaśnijmy, wrobił bank Société Générale na parę miliardów euro, nie umaiła go dotąd żadna prawdziwa afera. Bankructwo było powszechne, ale by tak rzec uczciwe. Żadnych większych machlojek, czego wyraźnie brakowało w scenariuszu, budząc zarazem zdumienie. Finansowy kryzys i wielkie skandale idą zazwyczaj w parze. Krach walorów internetowych obdarzył gigantyczną podwójną buchalterię firmy Enron. Kryzys z roku 1987 przyspieszył upadek modnej wówczas firmy finansowej Drexel Burnham Lambert oraz wynalazcy śmieciowatych obligacji Michaela Milkena, pisze Delemey w Le Monde. Już pod koniec XIX wieku finansista brytyjski Walter Bagehot pisał, że każdy wielki kryzys obnaża nadmierne spekulacje szacownych instytucji, których nikt dotąd o coś podobnego nie podejrzewał. Na tym właśnie polega zaleta kryzysów, że ujawniają różne rzeczy, których nie wykryłaby żadna kontrola. Warren Buffett przeformułował tę zasadę w stylu kąpielowym. W czasie odpływu wychodzi na jaw, kto pływał bez majtek. Kryzys z roku 29, o którym wiele myślimy, w tej chwili także przyniósł swoją porcję skandali. Popchnął do samobójstwa słynnego szwedzkiego finansista Ivara Kreugera, który zrobił fortunę na fałszowaniu obligacji. Jego śmierć przezornie ogłoszono już po zamknięciu notowanym na Wall Street. Kryzys posłał też do więzienia Sing Sing na lat 10 prezesa giełdy nowojorskiej Richarda Whitneya. Siadł za kwalifikowaną kradzież, fałszował rachunki podległych sobie firm, spłacając jedne kredyty nowymi pożyczkami, między innymi u swego brata bankiera, wedle klasycznej piramidy Ponziego, które zaciągał, drukując coraz to nowe akcje, przy czym za gwarancję służyły mu walory nienależące do niego. Jednocześnie kradł z kasy takich firm jak Nowojorski Klub Jachtowy czy stworzona przez giełdę nowojorską Fundacja Pomocy dla Wdów i Sierot, maklerów z Wall Street. Wszystko to nie przeszkadzało mu oczywiście w głoszeniu słów świętych. Galbraith w swojej książce o kryzysie z roku 29 cytuje z rozkoszą deklarację wielebnego Richarda Whitneya, wedle której podstawą wielkiego rynku jest uczciwość i odpowiedzialność finansowa jego pracowników. Whitney stanowczo przeciwstawiał się zresztą do życia giełdowego żandarma, uważając, że samokontrola tej instytucji najzupełniej wystarczy, by zapobiec bankructwu. Jego żałosny upadek skłonił Biały Dom do objęcia giełdy prawem publicznym i powołania Komisji Kontroli Operacji Giełdowych SEC. Niewykluczone, ciągnie Pierre-Antoine Delemey w Le Monde, że Bernard Madoff zasiądzie niebawem w celi Sing Sing, gdy jednak historia zaczyna się jąkać do tego stopnia, w głowie się kręci. Schemat Ponziego, prezesostwo na zdaku, obłupione fundacje dobroczynne, rabowani najbliżsi, nie brak tu niczego. Securities and Exchange Commission, którą zrodził skandal Whitneya, zginie pod gruzami skandalu Madoffa. Tak postanowił Barack Obama. Kółko się zamyka. Afera Madoffa to nie jedno z wcieleń kryzysu wokół subprimes, ale raczej jego koncentrat, miniaturowe arcydzieło. Jest w nim wszystko. Kompromitacja organów kontrolnych oraz obsesja szybkiego zysku, która skłoniła plejadę dobroczynnych funduszy do składania gotówki na konta funduszy spekulacyjnych. Jest i temat zaufania, ponieważ dzięki funkcji prezesa na zdaku i buzi dobrotliwego dziadka, Bernie Madoff budził bezgraniczne zaufanie. Udało mu się zrobić w konia wszystkich przyjaciół i najsławniejszych bankierów na świecie. Ponieważ zaufanie przepadło, rynek kredytów został zablokowany. Nie ma już instytucji finansowej gotowej coś pożyczyć koleżance, w czym oczywiście tkwi wielki bunt. No i wreszcie pycha bankierów. Niektórzy spośród największych finansistów świata, mistrzowie i eksperci w dziedzinie ewaluacji ryzyka, dali się wpuścić w maliny w stopniu, jaki zwykle spotyka drobnych klientów w krajach rozwijających się. Ostatnie adresy takiego oszustwa na większą skalę to Albania i Kolumbia. Tym razem epicentrum jest Wall Street. W proroczym artykule opublikowanym 2 lata temu ekonomista Patrick Artus gromił ekscesy systemu finansowego typu Ponziego, co jego zdaniem charakteryzowało cały system subprimes. Był to system, w którym posiadacze nieruchomości korzystali ze wzrostu wartości swego domu, by zaciągać nowe pożyczki, aby spłacić odsetki od dawnych pożyczek. System, gdzie wypłacalność nie wspierała się na rzeczywistych dochodach, ale na wzroście zadłużenia. Wszyscy grali w Ponziego, nawet tego nie podejrzewając. Dzięki aferze Madoffa teraz to już wiedzą. Dzięki ci, Bernie. Kończy Pierre-Antoine Delomé w Le Monde.
RFI. Radio France Internationale.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Anna Bernhardt.
Klub Grande Europe na ostatnim w tym roku seminarium zaproponował jako temat omówienie przyszłej prezydencji Unii Europejskiej i prezydencji czeskiej. W dyskusji brali udział Aleksandr Vondra, wicepremier Czech do spraw europejskich, senator Hubert Enel, przewodniczący Komisji Spraw Europejskich i prowadząca dyskusję Françoise Pont. Wicepremier Czech zaczął od wyrażenia słów podziwu pod adresem prezydenta Francji, który występował na koniec prezydencji w tym tygodniu w Parlamencie Europejskim.
I was listening the final appearance of the French president there and listening.
Słuchałem ostatniego wystąpienia prezydencji. Sarkozy był jak zawsze wspaniały. Już to zauważyłem na Radzie Europejskiej. Jestem pełen podziwu. Takiej organizacji nie widzieliśmy od 3 lat. Szczyt zaczął się i skończył na czas. Zakończył się czymś, co wygląda na prawdziwą decyzję i w dodatku wszyscy czuli, że został zawarty kompromis.
It finished also in an atmosphere where most of the participants had a feeling that there is a compromise.
Z dużym poczuciem humoru Aleksandr Vondra zapewnił, że wbrew temu, co można przeczytać w prasie francuskiej czy niemieckiej, Praga obejmie przewodnictwo w Unii Europejskiej 1 stycznia. Czesi są w porządku, będziecie się z nami dobrze bawić, zapewnił wicepremier, przechodząc do wyliczenia głównych priorytetów tej prezydencji. Scharakteryzować je można jako 3 E. E jak ekonomia, E jak energia i E jak Europa w świecie. Czesi chcą doprowadzić do końca projekt Partnerstwa Wschodniego. Dużą wagę przywiązuje też Praga do stosunków z Rosją, która jest ważnym partnerem na arenie międzynarodowej, a Unia Europejska powinna wypracować wspólne stanowisko wobec Moskwy. Wiosną ma się odbyć szczyt europejski poświęcony polityce wschodniej. Pytany przez dziennikarzy o eurosceptyzm części polityków czeskich i samego prezydenta, Aleksandr Vondra odpowiedział, że Czechy są odpowiedzialnym, demokratycznym krajem i nie ma powodów do żadnych obaw, a opozycja przyrzekła zawieszenie broni. W sprawie traktatu lizbońskiego wicepremier zapewnił, iż zostanie on ratyfikowany w Czechach, które zawsze dotrzymywały podpisanych zobowiązań, w przeciwieństwie do innych państw, dodał. Nie jesteśmy wielkim krajem, ale też nie najmniejszym. Nasz wkład do Unii Europejskiej będzie oparty na realnych ocenach, na zdolności do negocjacji i poszukiwaniu kompromisów, co w dzisiejszych czasach jest bardzo ważną sprawą, podkreślił czeski wicepremier odpowiedzialny za sprawy europejskie. Europa bez barier, hasło prezydencji czeskiej, to nie znaczy Europa bez zasad, podkreślił Aleksandr Vondra, kończąc stwierdzeniem.
You know, in certain circle there is not so much expectation.
Są pewne kręgi, które niewiele się po nas spodziewają i to jest idealna pozycja startowa. Coś jak Hoffenheim w niemieckiej Bundeslidze. Na początku nikt się po nich niczego nie spodziewał, a teraz są na zwycięskiej pozycji. Nie spodziewam się, że będziemy najlepsi, ale można po nas oczekiwać solidnej roboty w Pradze. Dziękuję.
I don't expect to be the number one, but I expect a solid professional work by us in Prague. Thank you.
Aleksandr Wondra to jeden z ostatnich czechosłowackich dysydentów na czeskiej scenie politycznej. Miał 28 lat i był jednym z rzeczników Karty 77, czyli czechosłowackiej opozycji demokratycznej, gdy 19 lat temu studenci wyszli na praskie ulice, od czego zaczęła się tak zwana aksamitna rewolucja. W pierwszym rządzie premiera Mirka Topolanka był ministrem spraw zagranicznych, a w drugim objął urząd wicepremiera do spraw europejskich. W tej funkcji jednym z jego zadań było przygotowanie przewodnictwa w Unii Europejskiej, które Czechy przejmą od Francji już za 10 dni, o czym mówił na spotkaniu w klubie Grand Europe. Kilka dni wcześniej nasz korespondent Marek Pędziwol rozmawiał w Pradze z wicepremierem Wondrą o priorytetach nadchodzącej czeskiej prezydencji.
Hasło na to półrocze brzmi Europa bez barier, a priorytetem są cztery wolności Unii Europejskiej. Zgadza się?
Swobody Europejskiej Unii. Żyją?
Ano, jest to tak i gdyż...
Tak, zgadza się, chociaż okres kryzysu finansowego i spowolnienia gospodarczego, którego się spodziewamy, nie będzie oczywiście czasem jakichś zasadniczych reform. Poza tym będą wybory do Parlamentu Europejskiego, raczej będą to strategie defensywne niż jakaś wielka ofensywa. Raczej włoska obrona niż wspaniały atak jak w brazylijskim futbolu.
Wielka ofensywa, bude to spíš taková italská obrana, než nějaký nádherný brazilský fotbalový útok.
Na czym polega ten problem z czterema wolnościami? Jeśli chodzi o rynek siły roboczej, sprawa jest jasna, ale na pozostałych obszarach chyba wszystko jest już otwarte. Może jednak nie?
Není, samozřejmě.
Oczywiście, że nie 1 stycznia przyszłego roku wejdzie w życie dyrektywa usługowa, a to jest także tylko półprodukt, w którym występuje cały szereg barier. Wspomniał pan o rynku pracy. Wciąż jeszcze są kraje, na przykład Niemcy, które swojego rynku nie otworzyły.
I Austria.
Rakousko, ano. Zase, ale ja
nie oczekam... Austria tak, z drugiej strony nie oczekuję też żadnego przełomu. To musiał być niemal cud, jako że będą te wybory. W każdym razie będziemy mieć na agendzie niektóre sprawy, które chyba doprowadzimy do końca. Jest tam pakiet liberalizujący wewnętrzny rynek energii i ten powinien zostać dopięty na wiosnę. Jest tam także pakiet telekomunikacyjny.
Na jarze do końca jest tam taki ten telekomunikacyjny waliczek.
A jeśli chodzi o, że się tak wyrażę, zwyczajnego obywatela, to czy ma on poza tym rynkiem siły roboczej jeszcze jakieś problemy z poruszaniem się po Unii Europejskiej?
Po naszym wejściu do strefy Schengen to poruszanie stało się rzeczywiście swobodne, ale na przykład wspomniany pakiet telekomunikacyjny może przynieść poprawę na obszarze telefonii komórkowej, a może i doprowadzi do jej dalszego potanienia. Tak samo jest z pakietem energetycznym, który może przynieść dobre skutki na rynku prądu elektrycznego.
Energii, która może mieć swój dobry dopad na trhy z elektryną.
Jeśli chodzi o przedsiębiorców, to oni nie zawsze są zachwyceni otwieraniem wszystkich możliwych rynków i liberalizacją.
Była liberalizacja.
Určitě my się będziemy chcieć soustředit.
Z pewnością my chcemy się skoncentrować na wsparciu dla małych i średnich przedsiębiorstw, które, jak można oczekiwać, mogą mieć największe kłopoty w czasach spowolnienia gospodarczego. Będziemy chcieli zająć się obniżaniem ciężarów administracyjnych i biurokratycznych. To wszystko będą ważne tematy naszej prezydencji.
Biurokratyczne zacięcie. To wszystko będą duleżyta tematy naszego przedsiedzictwa.
Czeska Republika
Republika Czeska to pierwszy kraj byłej strefy sowieckiej, który będzie przewodniczył Unii Europejskiej. Jak ważna jest ta prezydencja z tego punktu widzenia?
Jsme już w Unii 5 lat, to proste.
W Unii jesteśmy już 5 lat i poznaliśmy już rzeczywiście to środowisko, wiemy już jak się w nim poruszać. Oczywiście robimy to po raz pierwszy, ale nie jesteśmy już kompletnymi nowicjuszami. Ważnym dla nas fakt, że będzie się to odgrywać w roku 20. rocznicy upadku Żelaznej Kurtyny, czyli wydarzenia, które sprawiło, że Europa mogła się połączyć i że mogliśmy się dostać do Unii Europejskiej. 20 lat to jedno całe pokolenie, nie zaszkodzi zatem przypomnieć tamtego wydarzenia.
To jedna cała generacja, czyli myślę, że drobne przypomnienie tych udalostki nie będzie na szkodę.
Na czeską prezydencję przypadnie rocznica okrągłego stołu w Polsce, ale nie aksamitnej rewolucji.
Ano, drugą połowę.
W drugiej połowie roku przewodniczy będą Szwedzi. Myślę, że i dla nich upadek Żelaznej Kurtyny i połączenie się Europy miały wielkie znaczenie. W końcu przecież cały szereg polityków szwedzkich popierał wtedy ruchy dysydenckie w Europie Środkowej i Wschodniej. Nie ma więc wątpliwości, że rząd w Sztokholmie mocno się za to zabierze. Poza tym minie 5 lat od tego wielkiego rozszerzenia Unii w 2004. Będziemy chcieli tu w Pradze przypomnieć sobie o tym i pokazać, że to było wydarzenie ważne i pozytywne nie tylko dla nowych państw członkowskich, ale i dla poprzednich członków. Na przykład Niemcy czy Austria jednocześnie i jednoznacznie skorzystały na rozszerzeniu rynków.
Nie tylko pro ty nowe przystąpiące země, ale i pro ty původní členské země, ku příkladu Německo, Rakousko, ty z toho rozšíření trhu jednoznačně vytěžili.
Nawet jeśli nie wszyscy chcą się do tego przyznać. Kolejna sprawa, skoro już jesteśmy przy kwestii rozszerzenia, a poza tym jest z tym związana Szwecja. Mam na myśli wschodnie partnerstwo Unii Europejskiej. Jak bardzo Republika Czeska chce się angażować w te projekty?
Partnerstwo Wschodnie to bardzo ważny projekt. Spodziewamy się, że zostanie zainaugurowany podczas naszej prezydencji, że w związku z tym w Pradze dojdzie do ważnego spotkania. Jedna strona była zmęczona rozszerzaniem, Rosja zachowywała się bardziej asertywnie. Ważne jest, żeby Unia Europejska zaoferowała jakiś model bliskiej współpracy z takimi krajami jak Ukraina, czy państwa zakaukaskie, Mołdawia i koniec końców także Białoruś.
Europejska Unia nabídla nějaký model úzké spolupráce s zemím, jako je Ukrajina, nebo ty tři zakavkazské země, Moldova a konec konců i Bělorusko.
Bělorusko, tam se coś změní. Jak pan vidí rozvoj vypadku wokół Białorusi v ciągu ostatních měsíců?
Mění se to pomalu.
Změna se to povolí, v každém razie dużo wolniej, niż byśmy sobie tego życzyli, ale ważnym jest, że Białoruś czuła, że Europa wspiera niezależność, suwerenność, no i wreszcie także rozwój gospodarczy.
Niezależność, suwerenność a koniec końców i gospodarską prosperitę.
Ale to najbliższe kolejne rozszerzenie Unii będzie miało miejsce na Bałkanach.
Určitě Chorwacko.
Z pewnością Chorwacja jest pierwsza w kolejce. Zakładam, że w przyszłym roku zakończy negocjacje akcesyjne i będzie przygotowana do wyjścia w następnym roku.
Wstup w tym następującym roku.
Kolejne kraje były Jugosławii. Czy to większy problem? Dużo większy problem?
Kolejnym ważnym krajem jest Serbia. Państwo istotnym znaczeniu strategicznym. Oczekuje, że i negocjacje z Serbią mogłyby się posunąć do przodu w dającym się przewidzieć czasie.
Serbia i
Chorwacja w Unii Europejskiej. Czy to będzie znaczyć zakończenie bałkańskich konfliktów już raz na zawsze?
Bałkańskich konfliktów?
Ja wierzę, że ano.
Wierzę, że tak, chociaż droga Serbii do członkostwa w Unii jest jeszcze daleka. Ważne jest, żeby Serbia miała z jednej strony tę perspektywę, żeby rzeczy posuwały się do przodu i żeby jednocześnie także w samej Serbii kontynuowany ten rozwój w ostatnich kilku lat. Na pewno rozszerzenie Unii Europejskiej jest swego rodzaju instrumentem zapobiegania konfliktom.
Ostatnich niekolika lat. Jistě je rozšíření Evropské unie určitým nástrojem, jak předejít těm dalším konfliktům.
V konci to vlastně chodilo podčas narodin wspólnot europejskich, żeby zapobiegać konfliktom. Na Bałkanach są jeszcze kraje, z którymi będzie dużo trudniej. Bośnia i Hercegowina czy Albania. Jak pan widzi przyszłość tych państw?
Tak, pokud je o Bosnu a Hercegowinu.
Jeśli chodzi o Bośnię i Hercegowinę, oczekujemy, że w przyszłym roku zacznie się prawdziwa transformacja biura wysokiego pełnomocnika ONZ na europejskie, że będzie to początek jakiejś europejskiej drogi. Przypuszczam, że dzięki temu proces stabilizacji stowarzyszenia tego państwa posunie się do przodu. To ważny kraj.
Tomu, aby ten proces stabilizacji a przydrużenia się posunął takie dalej, to duleśita zemnie.
Albania, no i przede wszystkim Kosowo.
Tak, jest tady Albania.
Tu jest Albania, Macedonia, Czarnogóra. To chyba uda się kiedyś doprowadzić do tego, że zachodnie Bałkany w całości staną się częścią Europy.
Balkan uzawrzyć tak, aby skutecznie był součástí Europy jako celek.
Łącznie z Kosowem?
I Kosowo.
Wraz z Kosowem oczywiście najpierw musimy zrobić to, co zaplanowaliśmy, to znaczy rzeczywisty rozwój tej misji. Te sprawy są już w toku, będziemy z Kosowem rozmawiać. Ważne jest, żeby w którymś momencie Kosowo i Serbia znalazły drogę prowadzącą do pokonania wzajemnych animozji.
Chciałbym jeszcze zapytać o współpracę Republiki Czeskiej z sąsiadami. Republika Czeska to jedno z państw Grupy Wyszehradzkiej, która już kilka razy umierała i znów się odradzała. Jaka będzie przyszłość tego ugrupowania?
Myślę, że wbrew temu sceptycyzmowi współpraca tych czterech państw ma się bardzo dobrze. Ostatnio spotkaliśmy się w Gdańsku, żeby uzgodnić nasze postępowanie w kwestii pakietu klimatycznego. Myślę, że będziemy mocno współpracować także podczas naszej prezydencji czeskiej.
Dziękuję bardzo.
RFI, la radio du monde.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent.
Couleur café, j'aime ta couleur café.
quand même fou l'effet, l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche.
Le café, que j'aime ta couleur, café.
Sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse.
Le café, que j'aime ta couleur, café. Que j'aime ta couleur, café.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Tak dawno nie doglądałem już tej muzycznej działki, że nawet nie wiem, czy jeszcze coś tu rośnie, co trzeba podlać, a co lepiej wykarczować. Nade wszystko, czy jeszcze ktoś tych wyrafinowanych płodów wyjałowionej coraz bardziej ziemi jest spragniony. Nie będę z góry pytał, gdyż nie mam jak. Wproszę się niezaproszony pod choinkę z tym, co jako aniołek bez czci i wiary, lecz z minimum wrażliwości i niezależności sądu, uważam za dobry prezent dla siebie lub bliskich. Początek sobie ułatwiłem, idąc za głosem ludu, albowiem to lud, czyli liczne grono czytelników najlepszego z francuskich pism muzycznych, Diapazonu, wybrał artystę roku wiolonczelistę Jean-Guyena Kerasa, którego słyszeliśmy tu we frenetycznej courante z drugiej suity. Lud ma jednak czasem rację i nie przypadkiem Keras zdobył w tym roku aż 3 złote diapazony, nie tylko za owe tryskające życiem suity Jana Sebastiana Bacha, lecz również za sonaty Debussy'e, Sarajewskiego i Pulenka, przepiłowane z wdziękiem pospołu z Aleksandrem Tarot, jednym z najsympatyczniejszych wcieleń francuskiej pianistyki ostatnich lat. Nie wiem, czy Diapason ma mądrzejszych czytelników od konkurencyjnego miesięcznika Le Monde de la Musique, ale z pewnością ten ostatni zdołał sfederować większość przygłuchych krytyków błąkających się po paryskim bruku, gdyż jego preferencje, wyróżnienia, doroczne nagrody płytowe określane mianem szoku są dowodem albo głuchoty, albo zaprzedania, czego nie da się całkiem wykluczyć, od kiedy pismo związało się na śmierć i życie z komercyjnym Radio Classique, dryfującym od lat ku modelowi szafy grającej a la Classic FM, co jest moim zdaniem śmietnikiem muzycznych iluzji i ambicji, aczkolwiek czasem śmietnik w dobrej dzielnicy więcej wart niż supermarket w slumsach. W każdym razie wstrząsnęła mną wiadomość, że tenże Le Monde de la Musique wyróżnił pośród najlepszych nagrań roku płytę Angastinel ze suitami Bacha, nie dostrzegając ani Kerasa, ani czegokolwiek godnego w tym roku uwagi, wyjąwszy drobiazg mało oryginalny, jakim jest drugi i trzeci tom kompletu dzieł Debussy'ego, powierzonego brytyjskiej firmie Chandos przez Francuza Jean-Eflama Bavuzeta, co również znacznie bardziej obiektywny Diapason uważa za trwałe osiągnięcie godne Złotego Runa. Jean-Eslam Bavouzet, filtrujący nad wyraz finezyjnie światło księżyca, czyli Clair de Lune Claude'a Debussy'ego. Poza tym w niczym mi po drodze z kolegami z Le Monde, tym bardziej, że narazili mi się śmiertelnie z rąbaniem doszczętu wśród drwali głuchota jest chorobą zawodową, jedynego w tym roku zjawiska, jakim było zjawienie się na scenie bachowskiej, gdzie od czasu Goulda nikt nowego słowa nie powiedział, nowojorskiej wróżki imieniem Simone Dinerstein, której wariacje goldbergowskie to, rzec by można, Gould zmiękczony instynktem macierzyńskim. Nie można tego samego powiedzieć o Bachu Hélène Grimaud, której przyniósł on nominację do tegorocznych muzycznych wiktorii w kategorii solista roku. Do pięknej wilczycy mam słabość ze względu na oczy i ostrą inteligencję, choć drażni mnie jej status gwiazdy, klasycznej Barbie z ekologiczną wartością dodatkową, ale wobec jej pierwszej bachowskiej płyty nagranej dla Deutsche Grammophon uczucia mam mieszane. To Bach masywny, wykuty w granicie, ani trochę subtelny i dialektyczny, co doskwiera zwłaszcza w koncercie demol, z którego wszelka idea koncertowania, czyli dialogu między orkiestrą a solistą, została przegnana. W tej materii polecam raczej koncerty Bacha nagrane dla Virgina przez innego młodego Francuza, Davida Freya, co Bruno Mont-Saint-Jean uznał za na tyle interesujące, by zadedykować mu swój nowy film. Lecz muzyczna inteligencja pięknej Heleny przezwycięża jej opcje estetyczne, gdy inwestuje neurony w meandry polifonii, szczególnie w transkrypcji organowej fugi Amol, pomnika bachowskiej maestrii, i w paru preludiach i fugach z Voltemperirte et Clavier, jakowa potrójna fuga cismol, zbudowana poniekąd na schemacie Świętej Trójcy, z pierwszym tematem tworzącym krzyż na pięciolinii, którą to fugę Grimaud zaiste wykuwa w granicie, prowadząc 5 głosów i 3 tematy absolutnie pewną, rozumiejącą wszystko ręką. Fuga Cismol z pierwszego zeszytu Das Weltempirte Klavier Bacha pod palcami Hélène Grimaud. Pośród tegorocznych nagród diapazonu Bach zajmuje sporo miejsca. Zanim porównamy wersję umownie tradycyjną z Rifkinowską, czyli soliści zamiast chóru, do której nawiązał właśnie Mark Minkowski, co już zrelacjonował państwu Piotr Kamiński, złoty diapazon roku spłynął na to, co w tradycji bachowskiej najlepsze, a czego mekką stała się od paru lat, o ironio, Japonia. Masaki Suzuki, nagrywając komplet kantat Bacha, tyleż nierówny, co niezrównany, nie mógł ominąć mszy Hamol i nie mógł z niej wycisnąć mniej niż tradycyjne omalże maksimum. To też wycisnął i w oczekiwaniu na cud, którego zwiastunem może być Minkowski, zadowolić się musimy ideałem dobrze pojętego akademizmu. Credo z mszy Hamol Bacha w wykonaniu Bach Collegium Japan pod dyrekcją Masakiego Suzukiego, skośnookiego strażnika północno-niemieckiej tradycji, której pod koniec stycznia w Nantes w ramach kolejnej edycji Szalonych Dni Muzyki odda w nowym roku hołd René Martin. O wielu płytach wyróżnionych diapazonem roku już tu wspominałem. Komplet nagrań cudownej Marcel Meyer, wznowionych pod szyldem EMI, sonaty Geminianiego pod wirtuozowskim smykiem wiolonczelisty Bruno Coxeta, śmierci dziewczyna Schuberta w rozpalonej do białości wersji kwartetu jerozolimskiego, zapewne drugiego dziś na liście najwspanialszych spadkobierców po kwartecie Artemis, niedoskonałe, lecz porażające energią młodości nagranie małych mszy Bacha, które zawdzięczamy zespołowi Pygmalion pod batutą Rafaela Pichona, czy wreszcie w kategorii młode talenty preludia Chopina plus dwa nokturny pod palcami Rafała Blechacza. Nie wspomniałem wczoraj dotąd o sztuce wokalnej, gdyż monopol ma tu Piotr Kamiński, a wspomnieć mógłbym o nagrodzonej przez Diapason płycie Niespodzianka, Surprise, zaiste zaskakujące, gdyż ciemnoskóra Kanadyjka Misha Brügger-Gossmann, skrzyżowanie Leontine Price i Ute Lemper, z dnia na dzień podbiła serca melomanów i krytyki swym temperamentem i repertuarem od Bolkoma przez Schönberga po Satiego. Nie wspomniałem też o jednej z najbardziej oryginalnych osobowości pianistycznych, która musiała zdobyć aż 3 złote diapazony po kolei, by zasłużyć sobie w końcu na diapazon roku. Kanadyjczyk Marc-André Hamelin wlecze za sobą nieco kompromitującą opinię pirotechnika klawiatury, wypuszczającego się co gorsza na manowce wielkiego repertuaru. Nie widzę w tym nic kompromitującego, tym bardziej, że Hamelin Primo wskrzesza nieustannie XIX-wieczne partytury, którymi reszta niesłusznie gardzi, a czyni to sekundo z najwyższym smakiem, nie zadowalając się bynajmniej samą pirotechniką. W tym roku dowiódł tego aż po 3-kroć w olśniewających transkrypcjach Leopolda Godowskiego, w projekcie crossover o nazwie In a State of Jazz i wreszcie w porażającej tyleż wirtuozerią, co muzykalnością rekreacji jednego z najbardziej megalomańskich tworów XIX-wiecznej pianistyki, jakim jest koncert na fortepian solo Charlesa Alcana, jednego z najbliższych przyjaciół Chopina. Miałbym jeszcze pod choinkę wiele innych prezentów, ale czas nagli, reszta poczeka do nowego roku, co nagle to po diable czas odroczyć nasze żądze. Marc-André Hamelin, finał koncertu Alcana. Wesołych świąt życzy Państwu Stefan Rieger.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radia France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
Adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.